Lekcja szósta. 8 sierpnia. Nieograniczone możliwości. Sobota, po południu, 1 sierpnia. Tekst pamięciowy. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Pierwszy list do Koryntian 12:11. Bóg wzywa nas wszystkich do dawania świadectwa o Nim. Zobacz Dzieje Apostolskie 1:8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Księga Izajasza 43:10. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. Składanie świadectwa nie jest specjalnym duchowym darem, który otrzymywali jedynie nieliczni chrześcijanie. Powołanie do dawania świadectwa zostało skierowane przez Boga do wszystkich wierzących. Biblia używa różnych wyrażeń w celu opisania naszego powołania przez Boga. Mamy być światłością świata, ambasadorami dla Chrystusa i królewskim kapłaństwem. Ten sam Bóg, który powołuje nas do dawania świadectwa oraz do swojej służby, wyposaża nas do spełniania tych zadań. Udziela On duchowych darów każdemu wierzącemu. Bóg powołuje nie tylko osoby o wielkich umiejętnościach. On także daje takie umiejętności tym, których powołuje. Jak darmo obdarza zbawieniem wszystkich, którzy wierzą, tak i darmo udziela swoich darów tym, którzy Mu służą. Gdy poświęcamy się Bogu i oddajemy się w Jego służbę, mamy nieograniczone możliwości służenia Mu. Nie ma granic możliwości dla tych, którzy odłożą własne ja oraz pozwolą Duchowi Świętemu działać na swe serca i prowadzić życie całkowicie poświęcone Bogu. W lekcji tego tygodnia będziemy poznawać nasze nieograniczone możliwości służby dla Pana dzięki darowi Ducha Świętego. Niedziela, 2 sierpnia. Różne dary zjednoczone w służbie. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak bardzo uczniowie Jezusa różnili się między sobą? Ich pochodzenie, osobowości, usposobienia i duchowe dary znacząco się różniły. Ta różnorodność nie była słabą stroną Kościoła, ale raczej mocną. Mateusz, były poborca podatkowy, był człowiekiem skrupulatnym, wymagającym i wiernym. Piotr miał skłonność do mówienia bez zastanowienia, był człowiekiem gorliwym i postępował w sposób odruchowy, ale miał także naturalne zdolności przywódcze. Jan był wrażliwy, ale także szczery do bólu. Andrzej był otwartą osobą, bacznie obserwował otoczenie i reagował na potrzeby innych. Tomasz z natury miał skłonność do zadawania pytań i dociekania prawdy oraz wątpienia w to, czego nie był pewny. Każdy z uczniów, choć mieli oni różne osobowości i talenty, został powołany przez Boga i obdarzony mocą do dawania świadectwa o Nim. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 12:12-13, 18-22. Jak wersety te świadczą o potrzebie istnienia ludzi o różnych darach w Kościele, ciele Chrystusowym. Pierwszy list do Koryntian 12:12-13, 18-22. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuje was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. Bóg ma upodobanie w powoływaniu ludzi o różnym pochodzeniu i różnych talentach oraz udzielaniu im darów do służby. Ciało Chrystusowe nie jest jednolitą masą ludzi, niemal takich samych. Nie jest elitarnym klubem zrzeszającym ludzi o podobnym pochodzeniu i podobnych poglądach. jest prężnym ruchem ludzi o różnych darach zjednoczonych w swojej miłości do Chrystusa i Pisma Świętego oraz gorliwych w dzieleniu się ze światem Jego miłością i prawdą. Zobacz list do Rzymian 12:4. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują. Pierwszy list do Koryntian 12:12. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Członkowie ciała Chrystusowego mają różne dary, a przy tym każdy z nich jest cenny. Każdy jest ważny dla zdrowego działania ciała Chrystusowego. Podobnie jak oczy, uszy i nos mają różne role do spełnienia i są niezbędne dla ciała, tak i wszystkie dary są potrzebne w Kościele. Zobacz pierwszy list do Koryntian 12:21-22. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuje was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. Jeśli dobrze przyjrzeć się ludzkiemu organizmowi, to nawet najmniejsze jego części składowe odgrywają istotną rolę. Pomyśl na przykład o rzęsach. Co by się stało, gdybyś nie miał czegoś tak pozornie zbędnego jak rzęsy na powiekach? Otóż odrobiny kurzu mogłyby łatwo dostawać się do oczu i zaburzać widzenie, a nawet powodować nieodwracalne uszkodzenia. Członkowie Kościoła, którzy z pozoru mogą się wydawać najmniej znaczący, są ważnymi częściami ciała Chrystusowego i także zostali obdarzeni darami przez Ducha Świętego. Gdy całkowicie poświęcamy Bogu otrzymane dary, z punktu widzenia wieczności każdy z nas odgrywa ważną rolę. Niezależnie od tego, jak jesteś utalentowany, na jakich sprawach nie znasz się, w przeciwieństwie do innych członków Kościoła zboru, jak świadomość tego pomaga ci zachować właściwe miejsce w chrześcijańskiej wspólnocie. Poniedziałek, 3 sierpnia. Bóg, dawca wszelkich dobrych darów. Pierwszy list do Koryntian 12:11-18. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. List do Efezjan 4:7-8. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. List Jakuba 1:17. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. Według pierwszej list do Koryntian 12:11-18, list do Efezjan 4:7-8, list Jakuba 1:17. Bóg jest źródłem wszelkich darów. Wszelki dar doskonały pochodzi od Niego. Tak więc możemy być pewni, że On udzieli nam takich darów Ducha Świętego, jakie najbardziej odpowiadają naszej osobowości, a także najlepiej posłuży się naszymi umiejętnościami w służbie dla Jego sprawy i dla chwały Jego imienia. Przeczytaj Ewangelia Marka 13:34 oraz pierwszy list do Koryntian 12:11. Komu Bóg daje dary duchowe? Ewangelia Marka 13:34. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Pierwszy list do Koryntian 12:11. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Biblia mówi wyraźnie, że Bóg ma szczególne zadanie dla każdego z nas w dzieleniu się Ewangelią z bliźnimi. W przypowieści Jezusa pewien Pan zostawił swój dom sługom i polecił im troszczyć się o jego sprawy, wyznaczając każdemu jakąś pracę. Zadania zostały wyznaczone wszystkim chrześcijanom. Bóg udziela darów duchowych do wykonania tych zadań, do których powołał wierzących. Gdy podporządkowujemy się Chrystusowi i przez chrzest stajemy się członkami Jego ciała, Kościoła, Duch Święty udziela nam darów, abyśmy mogli sprawować służbę na rzecz ciała Chrystusa i dawać świadectwo światu. W 1903 roku Ellen White napisała list do pewnego człowieka, zachęcając go do używania darów, które Bóg dał mu do służby. Wszyscy jesteśmy członkami rodziny Bożej. Wszyscy w większym lub mniejszym stopniu otrzymaliśmy dane przez Boga talenty, abyśmy ich używali. Jesteśmy za nie odpowiedzialni. Czy nasz talent jest wielki, czy mały, mamy go używać w służbie Bożej, uznając jednocześnie prawo każdego do używania darów mu powierzonych. Nigdy nie powinniśmy marnować najmniejszego nawet kapitału fizycznego, intelektualnego czy duchowego. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 10:36-38, Ewangelia Mateusza 3:16-17, Dzieje Apostolskie 2:38-42. Czego te fragmenty Nowego Testamentu uczą nas o obietnicy Ducha Świętego przy chrzcie? Dzieje Apostolskie 10:36-38. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Ewangelia Mateusza 3:16-17. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Dzieje Apostolskie 2:38-42. A Piotr do nich. Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Podobnie jak Jezus został namaszczony przez Ducha Świętego przy chrzcie, by był On przygotowany i wyposażony do służby w świecie, tak i każdy z nas otrzymał obietnicę Ducha Świętego przy chrzcie. Bóg pragnie, byśmy mieli pewność, iż wypełnił On swoje słowo i udzielił nam darów duchowych, byśmy działali dla dobra Jego Kościoła i świata. Wtorek, 4 sierpnia. Cel darów duchowych. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 12:7 oraz list do Efezjan 4:11-16. Dlaczego Bóg udziela darów duchowych każdemu wierzącemu? Jaki jest cel tych darów? Pierwszy list do Koryntian 12:7. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. List do Efezjan 4:11-16. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Dary duchowe służą kilku celom. Bóg daje je w celu budowania i wzmacniania swojego Kościoła, aby mógł on pełnić służbę. Dary duchowe mają rozwijać i jednoczyć Kościół tak, by był gotowy pełnić misję Boga w świecie. Autorzy ksiąg biblijnych podają nam przykłady darów duchowych, których Bóg udziela swojemu Kościołowi, takich jak kaznodziejstwo, pomaganie ubogim, składanie świadectwa, nauczanie. W wspieranie i ofiarność. Wymieniają także między innymi takie dary jak gościnność, miłosierdzie, uczynność i pocieszanie. Najpełniejsze listy darów duchowych są zawarte w 12 rozdziale listu do Rzymian i 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Być może zastanawiasz się nad powiązaniem darów duchowych z naturalnymi talentami. Dary duchowe to zdolności udzielone przez Boga, dane przez Ducha Świętego w celu przygotowania wierzących do szczególnej służby w Kościele i świecie. Mogą one także obejmować naturalne talenty uświęcone przez Ducha Świętego do użytku w służbie Chrystusa. Wszystkie naturalne talenty zostały dane przez Boga, ale nie wszystkie są używane w służbie Chrystusa. Szczególne dary Ducha Świętego nie są jedynymi talentami przedstawionymi w przypowieści. Dotyczy ona wszystkich darów i zdolności, wrodzonych lub nabytych, naturalnych lub duchowych. Wszyscy mają uczestniczyć w służbie Chrystusa. Stając się uczniami Chrystusa, poddajemy się Mu ze wszystkim, kim jesteśmy i co mamy. On zwraca nam te dary oczyszczone i uszlachetnione, abyśmy używali ich dla Jego chwały i błogosławieństwa bliźnich. Ponadto Bóg ustanowił szczególne dary, takie jak prorokowanie, i szczególne urzędy w Kościele, w tym pastorów, starszych zborów i nauczycieli, którzy nauczają w Kościele Chrystusa, przygotowując członków do służby. Zobacz list do Efezjan 4:11-12. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Zadaniem całego kierownictwa kościelnego jest wspomaganie członków Kościoła w odkrywaniu ich darów duchowych oraz nauczanie ich używania tych darów w budowaniu ciała Chrystusowego. Jakie wrodzone talenty, które posiadasz, użyteczne i przydatne w świeckich warunkach, mogą być także błogosławieństwem dla Kościoła zboru? Środa, 5 sierpnia. Odkrywanie swoich darów duchowych. Porównaj pierwszy list do Koryntian 1:4-9 z drugi list do Koryntian 1:20-22. Co fragmenty tych listów mówią o obietnicach Bożych, a zwłaszcza o darach duchowych w okresie bezpośrednio poprzedzającym powtórne przyjście Chrystusa. Pierwszy list do Koryntian 1:4-9. Wam jest dana w Chrystusie Jezusie i żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Drugi list do Koryntian 1:20-22. Bo obietnice Boże, ile ich było, w Nim znalazły swoje tak, dlatego też przez Niego mówimy amen ku chwale Bożej. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Bóg obiecuje, że przed powtórnym przyjściem naszego Pana Kościół będzie posiadał wszystkie dary duchowe. Jego obietnice są pewne. On dał nam świadectwo Ducha Świętego w naszych sercach, prowadzące nas do zrozumienia darów, które nam powierzył. Bóg daje nam dary i przez Ducha Świętego objawia je nam. Przeczytaj Ewangelię Łukasza 11:13, list Jakuba 1:5, Ewangelia Mateusza 7:7. Co Bóg poleca nam czynić, jeśli pragniemy odkryć dary duchowe, które nam dał? Ewangelia Łukasza 11:13. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. List Jakuba 1:5. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ewangelia Mateusza 7:7. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Otrzymujemy dary Ducha Świętego, gdy poświęcamy się Bogu i prosimy Go o objawienie nam darów, których nam udzielił. Gdy nasze serca są wolne od wywyższania się, a naszym najważniejszym pragnieniem jest służenie Jezusowi, Duch Święty ukaże nam dary duchowe, które ma dla nas. Dopiero gdy przez wiarę i modlitwę uczniowie całkowicie poddali się Jego działaniu, przyjęli deszcz Ducha Świętego. Wtedy w szczególnym sensie majątek nieba został powierzony wyznawcom Chrystusa. Dary należą do nas w Chrystusie, ale objęcie ich w posiadanie zależy od przyjęcia przez nas Ducha Bożego. Dary duchowe, zobacz to cechy charakteru i przymioty, których Bóg przydaje nam, byśmy mogli lepiej Mu służyć. Zobacz pierwszy list do Koryntian 12:4-6. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Różne posługi to dziedziny i pola, w których przejawiają się nasze dary, a aktywność podejmowana podczas określonych zdarzeń i sytuacji pozwala nam używać naszych darów. Dary duchowe nie są dawane jako w pełni rozwinięte. Gdy Duch Święty skłania Cię do wybrania jakiejś dziedziny duchowej służby, módl się o to, by prowadził Cię w tej posłudze tak, byś rozwijał swój dar w działaniu. Jakie dary duchowe otrzymałeś i jak możesz ich używać w służbie dla Pana? Czwartek, 6 sierpnia. Rozwijanie naszych darów. Przeczytaj w Ewangelii Mateusza 25:14-30 przypowieść o talentach. Jaka najistotniejsza myśl wyróżnia się w tej przypowieści? Dlaczego dwaj pierwsi słudzy zostali pochwaleni przez Boga, a trzeci sługa został potępiony? Co przypowieść ta mówi o używaniu naszych talentów? Zwróć uwagę zwłaszcza na Ewangelię Mateusza 25:29. Ewangelia Mateusza 25:14-30. Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek i dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności, i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś. Oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty, i rzekł: Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął 1 talent, i rzekł: Panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie siał, i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi, oto masz, co twoje. A odpowiadając, rzekł mu pan jego: Sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem, i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem. Weźcie przeto od niego 1 talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Pan dał wszystkim sługom talenty stosownie do ich zdolności. Każdy otrzymał inną liczbę talentów. Jeden dostał 5 talentów, drugi 2, a trzeci tylko 1. Każdy mógł sam wybrać, co robić z talentami, które zostały mu dane. Istotne jest to, że otrzymane talenty nie były ich własnością. Należały do kogoś innego, kto powierzył im zarządzanie nimi. Pana nie interesowało to, kto jakie miał talenty. Nie chodziło też o to, Kto dostał więcej talentów? Istotne było tylko to, co każdy ze sług uczynił z owymi talentami, które zostały mu powierzone. Paweł następująco wyraził to w drugi list do Koryntian 8:12. Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Dla Boga liczy się nie to, jak dużo posiadasz, ale co czynisz z tym, co już posiadasz. Bóg pochwalił dwóch pierwszych spośród sług, gdyż okazali się wierni w wykorzystywaniu otrzymanych talentów. Ich talenty zostały pomnożone przez używanie. Zły sługa nie używał talentu powierzonego mu przez Pana, a więc też go nie pomnożył. Wieczną prawdą jest to, że prawo służby staje się ogniwem łączącym nas z Bogiem i bliźnimi. Niewierny sługa odrzucił możliwość pełnienia służby i ostatecznie utracił zdolność do jej pełnienia. Gdy używamy darów danych nam przez Boga w celu przynoszenia chwały Jego imieniu, wówczas dary te rozwijają się. Jak możesz odkryć dary dane ci przez Boga? Pokornie proś Go, by objawił ci, w jakich dziedzinach powinieneś zaangażować się w służbę na rzecz Pana. Gdy On cię pobudza, zaangażuj się. Twoje dary będą się rozwijać w miarę ich używania, a ty znajdziesz zadowolenie w służbie dla Boga. Zastanów się nad powyższą przypowieścią i odnieś ją do siebie. Co mówi ona o tym, jak wykorzystujesz to, co zostało ci dane przez Boga? Pamiętaj, że wszystko, co masz, jest Jego darem. Piątek, 7 sierpnia. Do dalszego studium. Właściwe zrozumienie biblijnej nauki o darach duchowych przynosi jedność Kościołowi. Uznanie faktu, że każdy z nas jest cenny i potrzebny w ciele Chrystusowym, wywiera jednoczący wpływ. Każdy członek Kościoła jest potrzebny w pełnieniu misji Chrystusa. Każdy wierzący otrzymał dary duchowe do służby Bożej. Każdemu została dana jakaś praca dla Pana. Każdemu powierzone zostały specjalne dary czy talenty. Jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności. Ewangelia Mateusza 25:15. Każdy sługa jest odpowiedzialny za to, co otrzymał. Odpowiedzialność jest proporcjonalna do zdolności. Rozdając swoje dary, Bóg nie postępuje stronniczo. Rozdał talenty stosownie do zdolności swoich sług i oczekuje odpowiednich zysków. Pamiętaj także o tym, że dary Ducha Świętego zostały dane dla chwały Boga, a nie naszej. Bóg dał nam je, byśmy wywyższali Jego imię i pracowali dla Jego sprawy. Pytania do dyskusji. 1. Zastanów się nad tym, że każdy z nas otrzymał dary od Boga. Co to oznacza dla Twojego zboru? Jak ta myśl wpływa na zaangażowanie każdego wyznawcy na rzecz Chrystusa? 2. Powiedz uczestnikom pierwszej części nabożeństwa, jak dary duchowe innych osób okazały się błogosławieństwem dla Ciebie. Opowiedz o tym, jak odkryłeś dary dane Ci przez Boga. Jak myślisz, jakie posiadasz dary duchowe i jak używasz ich dla dobra bliźnich? 3. Lekcja tego tygodnia wskazuje na to, że nasze dary rozwijają się w miarę ich używania. Spójrz na swoje dotychczasowe życie. Czy dostrzegasz dary dane Ci przez Boga i rozwinięte przez używanie ich dla Jego chwały? Wróć do ostatniego pytania z czwartkowej części lekcji, a dotyczącego tego, jak wierny jesteś w posługiwaniu się tym, co Bóg Ci powierzył.